Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. 293, witam.
Słuchaj, jest... tu Warszawa, halo.
London, o London. The big city.
Już London, już London, bo przecież byłeś przez chwilę.
Byłem.
Na ziemi naszej.
Byłem, prawie pocałowałem jak papież podłogę.
Dobrze.
Ale byłem na krótko i dzisiaj właśnie wróciłem. Dziś jestem na nogach już od, jest 19, czyli w Polsce byłaby godzina 20. Wstałem o godzinie 4:30, czyli jestem od 15,5 godziny na nodze.
No to myślę, że ten odcinek będzie na pełnej energii.
Pełny, Wojtek.
Jesteś na wszystko gotowy.
Jestem gotowy na wszystko, co mi życie teraz, że tak powiem, zaprezentuje. Z tematów jakby tak... Ale jestem pewien... Nie, no tak naprawdę nie jest aż tak źle. Po prostu jestem trochę zmęczony, bo to się mówi. To właśnie rozmawialiśmy o tym przed nagraniem odcinka, że... To się mówi, że do Londynu to jest tylko tam na przykład z Poznania dwie godzinki, tam 2,5 godzinki samolotem, nie? No ale tutaj właśnie dzisiaj była sytuacja tak, że wstałem o 4:30 w Poznaniu, o 5:30 taksówka, o 6:00 na lotnisko, o 7:00 wylot, o 8:00 byłem w Londynie, o 8:40 autobus do Londynu, potem dojechałem na Baker Street, potem dojechałem do domu i tak dalej, w sumie wyszło 7 godzin, nie? Mhm. Więc to jest jakby takie na tyle męczące, no że tak. Po prostu wiesz, non-stop. W sensie tutaj jest dobrze jest być w jednym albo w drugim miejscu, nie? Ale jak masz jeszcze, powiedzmy, wiesz, siedzieć w tym pociągu, w autobusie, właściwie w pociągu też, a w autobusie, w taksówce, dalej, no wszędzie non-stop się gdzieś ruszasz, to jest takie strasznie męczące uczucie. Ale
no,
tak.
Jak się często to robi, to jednak. Bywa męczące, bo tak. Jak masz poczucie, że o, jadę na wakacje, nie? To jakby
no, to też jest inaczej, jak na przykład jak jedziemy w tamtą stronę, do Polski na przykład, to jest tak jakby, wiesz, takie poczucie takiego, wow, jedziemy
do domu.
A w drugą stronę już nie ma tak dobrze.
Ten ale wspaniale rozpoczęliśmy dzisiejszy odcinek.
Nie, ja w ogóle chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, zanim zaczniemy oczywiście, że po tym odcinku będzie oczywiście challenge. Zapraszamy oczywiście wszystkich do stania naszymi patronami. Jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, bo widziałem, jest coś takiego, że jak ktoś rezygnuje, to mamy exit survey i wtedy widać dlaczego i widzę, że parę osób napisało, że dlatego, że zostali zcharge'owani źle. Jakby niestety, ale nie zostaliście szczerdżowani źle, po prostu my źle rozpoczęliśmy jakby robienie naszego Patreona, to znaczy on jest szczerdżowany raz na miesiąc, na początku miesiąca. Mhm. Jeśli my zrobiliśmy tak, że uruchomiliśmy to chyba do 23 czy coś takiego.
No tak z tydzień przed końcem miesiąca.
To zszczerdżowało was wtedy. I teraz na początku tego miesiąca, ale teraz każde kolejne charge'owanko będzie odbywało się już tylko i wyłącznie jakby, jeśli zostajecie naszymi patronami, to każde kolejne charge'owanko będzie pierwszego albo drugiego dnia miesiąca.
No, przepraszamy za to, tak. Bo sami nie wiedzieliśmy,
jakbyśmy wiedzieli,
że to tak
to
działa,
byśmy pewnie poczekali
jakby,
do 1 listopada, żeby nie robić takiej szary, no nie?
No trochę to niefortunne. Dziękujemy tym, którzy mimo to zechcieli zostać. Mamy tylko takie poczucie, że przynajmniej mieli trochę kontentu ci nowi patroni, którzy zaczęli być patronami od razu, no to mieli chociaż trochę kontentu. Powiedzmy, że za te dwa czy nawet może niecałe trzy tygodnie, bo tam jeden odcinek był taki, który i tak poszedł dla wszystkich, no ale za te dwa tygodnie już kontent, powiedzmy, że był, no to rozmawiamy o takich dwóch tygodniach, ale tak czy inaczej, no powinniśmy o tym wiedzieć. Nie wiedzieliśmy, rzeczywiście szczerdżowało tych, którzy zaczęli być patronami jakby odpowiednio wcześnie, no za wcześnie i wybaczcie.
No, ale z takich rzeczy kolorowszych w tym tygodniu challenge'em będzie zrobienie wideo. Było zrobienie wideo.
Było, tak.
I będziemy o tym rozmawiać jakby w After Darku, więc dokładnie. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby tam słuchać. Tymczasem, Wojtek, mamy tematy i ja bym chciał zadać do ciebie pytanie. Wojtek, ja bym chciał sam wywiad zrobić. Jesteś ciekawym człowiekiem, Wojtek. Dużo życia osiągnąłeś.
Wywiad z ciekawym człowiekiem.
Dużo w życiu, Wojtek, osiągnąłeś. Wojtek, powiedz mi, masz AirPodsy Pro. Czy to są AirPodsy dla profesjonalistów? Jezus, to jest tak żenujące. Dzisiaj jechałem metrem i tak miałem, tak się zastanawiam, Boże Święty, czy zobaczę kogoś w profesjonalnych AirPodsach? A nie widziałem.
Nie, no to... To rzeczywiście nazywanie sprzętów pro... Znaczy inaczej. Chyba powinniśmy oderwać się od rozszerzenia pro jako professional, bo to nie ma nic wspólnego z professional już dawno. Nawet jak wychodził, wiesz, ten iPhone 11 Pro, no to jakby to nie chodzi o to, że on jest professional w jakikolwiek sposób, tylko po prostu jest lepszy od poprzedniego. No i jakoś trzeba było go wyróżnić. Wiesz, niektórzy dodają plusik do nazwy, inni dodają, nie wiem, .5, że połóweczka, tak jak my w After Darkach, że to jest jednak połówka, więc wiadomo, lepsze, bo jest tylko dla patronitusów, ale jest to połówka. W każdym razie rzeczywiście AirPods Pro do mnie przyjechały do mnie w zeszłym tygodniu, natomiast naprawdę, zupełnie szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze okazji ich porządnie przetestować. Miałem okazję na szczęście dzisiaj przejechać się z nimi komunikacją miejską, więc jakby przetestowałem je w takim standardowym, codziennym użytkowaniu, które przede mną jest. I szczególnie ze względu na to, że zbliża się zima, no tak się zbliża powolutku, ale jednak się zbliża, więc będę jeździł komunikacją miejską praktycznie codziennie, no bo wiadomo, że do pracy jakoś trzeba dojechać. No i nie będę jeździł motorem, bo jest już za zimno na takie ekstremalne doznania. Więc stwierdziłem, że dobrze, wreszcie mogłem przynajmniej przetestować je w takim otoczeniu, w jakim one będą używane, i muszę ci powiedzieć, że i to też jest warte do zaznaczenia, zanim jakby powiem cokolwiek, ja nie mam słuchawek z aktywnym wyciszaniem tła. Miałem kiedyś Samsungi Level On, chyba oj dawno, żeśmy je testowali. Zresztą ty też je miałeś, pamiętam. I one rzeczywiście jakieś tam to aktywne wyciszanie tła miały. Niezłe jak na tamte czasy, no bo rzeczywiście one wyszły jeszcze w ogóle chyba przed Bose QC35, które jakby były przez bardzo wiele miesięcy takim standardem, do którego wszyscy dążyli, że jakby, no to wiadomo, Bose QC35 to jest ten the słuchawki z wyciszaniem, które warto mieć. Później pojawiły się te Sony. No i właściwie teraz już jest na rynku dość dużo tego typu słuchawek. Natomiast rzeczywiście ja, poza tymi Samsungami x lat temu, Bose miałem na uszach kilka razy dosłownie, tak raczej żeby przetestować i zobaczyć jak to działa, niż faktycznie używać na co dzień. Więc AirPods Pro to są moje właściwie pierwsze po Samsungach słuchawki z aktywnym wyciszaniem szumu. Więc szumu czy tam hałasu w sumie, no nie wiem. Jakoś tak to waham się co do nazwy, ale wiadomo o co chodzi. ANC tak zwane. W każdym razie one naprawdę robią to dobrze. W sensie, po pierwsze, mi nie przeszkadzają słuchawki douszne, dokanałowe, bo jakby przez lata korzystałem właśnie z takich tanich na kabelku, tam chyba za 100 kiedyś kupiłem jakieś Sennheisery czy coś i one naprawdę fajnie grały, ale grały fajnie właśnie ze względu na to, że były dokanałowe. Później nastały czasy tych nausznych, więc nosiłem długo nauszne. Później z kolei przerzuciłem się na AirPodsy, głównie ze względu na to, jak dobrze działają z innymi urządzeniami, kwestia przełączania, po prostu wiesz, no super takie narzędziowe słuchawki, mniej już nastawione na jakość muzyki, a raczej na to, że one są bardzo użyteczne, więc warto zawsze było mieć drugie, wiesz, słuchawki, jeżeli chcemy faktycznie posłuchać muzy. No i teraz mam AirPodsy Pro. I zupełnie nie płakałem kupując je, nawet za tą cenę, która jakby jest oficjalna, bo to jest 1250 zł. Nie płakałem dlatego, że wiedziałem jak fajnie, mimo pogorszenia jakości audio jednak względem innych słuchawek, które miałem do tej pory, był zakup AirPodsów zwykłych. Znaczy dla mnie to było naprawdę zupełnie nowy świat, bezprzewodowe, malutkie słuchawki, bez żadnych tam, kurde, wiesz, tych pętli na szyi, po prostu bardzo wygodne, super użyteczne i no, zaorałem je przez te dwa lata, sam wiesz, bateria po prostu, wiesz, zjechała do zera praktycznie, no, one jeszcze tam trochę można z nich pokorzystać, ale generalnie to są już słuchawki, które chylą się ku śmierci. No i AirPods Pro, po pierwsze do kanałowe, więc mi to nie przeszkadza, byłem przyzwyczajony, jest wszystko git. No i mają to odszumianie, które działa. Najpierw sprawdziłem je w domu i to jest śmieszne. Dla osób, które na przykład nigdy nie miały tego typu słuchawek i założą pierwszy raz te słuchawki na głowę, efekt jest taki, że ja przez chwilę tam oglądałem jakieś bajty, nie? W aplikacji bajtowej, oglądam i mam takie poczucie, że chyba Arlena ogląda coś na swoim telefonie, że jakby coś też scrollowała, w sensie, że słyszę coś, że jakby coś się dzieje, nie? Mhm. Że nie wiem, może ogląda sobie jakieś story na Instagramie innych ludzi, ale ewidentnie czułem, znaczy słyszałem to tak, jakby słuchała czegoś na telefonie, że ten dźwięk wydaje po prostu, wiesz, głośnik w telefonie jej. Patrzę na nią, widzę, że ona mówi do mnie, nie? I tak, what? Chwileczkę, zaraz, czy to tak działa? I faktycznie, one bardzo dobrze wygłuszają, znaczy usuwają jakby z tego szumu, tak, otoczenia, bardzo dobrze usuwają basy w taki sposób, że właściwie basu z zewnątrz nie słyszysz. Bardzo nieźle usuwają średnie częstotliwości, natomiast gdzieś na tych wysokich są dźwięki, które się jednak przebijają, ale to są takie szczątki dźwięku, bo one też są, wiesz, jakoś tam wycinane przez te odwrotne fale, wysyłane do naszych uszu, więc efekt jest niesamowity. Szczególnie dobrze słychać, jak te różne częstotliwości są wycinane, na przykład w metrze. W metro, które generalnie generuje bardzo dużo różnych dźwięków, bo a to, wiesz, hamowanie, otwieranie drzwi, zamykanie drzwi, to i na przykład jest taki bardzo charakterystyczny, nie wiem, czy pamiętasz, bo pociągi robią to samo. Bardziej takie pisk,
taki
jeżdżenia, nawet nie ps, tylko jak jadą po torach, na przykład zmieniają tor, bo tam, nie wiem, jakoś się akurat, nie wiem, no ja zaczynam swoją trasę zwykle na Młocinach, gdzie jeden pociąg wjeżdża do dziury i później wyjeżdża na drugą stronę, więc musi przejechać przez tory, które jakby zmieniają jego tor jazdy, nie? No, czyli są tory, które łączą te, które jadą w jedną stronę i te, które jadą w drugą stronę, więc on przejeżdża po tej właśnie bocznym torem i jak jedzie tym bocznym torem i skręca, no bo wiadomo, że tam jest jakaś, wiesz, musi skręcić, no bo jednak one są po prostu obok siebie, nie? To on tak jakby wydaje taki pisk, ale ewidentnie jakby ociera wtedy kołami o tory. Nie? I ten pisk rzeczywiście jakby przebija się przez to odszumianie i to rzeczywiście słychać, ale nie tak głośno i nie tak bardzo to przeszkadza, jakbym wyjął te słuchawki z uszu. Nie? Więc jakby jest to poobcinane, ale to nie jest tak, że on wycina ci wszystko. Zresztą chyba żadne słuchawki tak nie robią, więc jakby bez przesady. Nie? Szczególnie, że doskonale wiemy, że one najlepiej sobie radzą z jednostajnym dźwiękiem, który się jakby w czasie nie za bardzo zmienia, no bo tak generalnie działa ta technologia. Ale rzeczywiście w metrze wspaniale. Znaczy poczucie odcięcia się od świata, jeżeli tego potrzebujemy, to jest naprawdę niesamowite. Ja i teraz to mi wpadło do głowy, jak jechałem właśnie metrem. Jadę sobie metrem, mam te słuchawki. Puściłem sobie jakąś muzę po prostu tak, żeby w ogóle coś leciało.
Słucham muzy, jest fajnie, no.
Słucham muzy, jest fajnie, dokładnie. I wiesz, co sobie przypomniałem, bo całkiem niedawno, w ten weekend oglądaliśmy dość dużo seriali i jednym z nich był Jack Ryan. I tam była taka sytuacja, jakaś scena, która zapadła mi wyjątkowo w pamięć, głównie ze względu na dźwięk. I to jest To jest coś, co działa bardzo często, w sensie, że jak się robi dźwięk do filmów czy seriali, to w ten sposób no, używa się takiej techniki, czyli mamy bardzo głośną scenę, czyli nie wiem, leci helikopter, nie? Ląduje helikopter, słychać te wszystkie łopaty, nie? Natomiast bohaterowie muszą do siebie coś powiedzieć i nagle cała scena jest przyciszana, nie? Czyli jakby... No wiadomo, że ten helikopter cały czas tam łopoce tymi swoimi, wiesz, łopatami, ale wszystko zjeżdża troszeczkę w dół, żeby wybić jakby no, dźwięk dialogu, tak, żebyś słyszał, co ci bohaterowie mówią, bo w realnej sytuacji to prawdopodobnie by się, no i tak by się nie dogadali, nie, jakby, bo tam jest po prostu tak mega głośno. I tak samo jest w scenach, nie wiem, jak jedzie się pociągiem, albo jest scena w ogóle na stacji kolejowej, gdzie na początku wprowadzamy scenę, jest dźwięk, ludzie chodzą, wiesz, tutaj słychać jak jakieś tam walizki stukają, wiesz, bardzo dużo ludzi gada, słychać tam te dźwięki w ogóle całej stacji i nagle jak przychodzi co do czego, czyli wiesz, dwoje bohaterów się spotyka, chce pogadać, nagle te wszystkie dźwięki zjeżdżają w dół, nie? Wszystko się przycisza i nagle ci bohaterowie mogą spokojnie sobie porozmawiać prawie że szeptem między sobą, nie? I ja dokładnie to samo czułem. Znaczy, mając te słuchawki w uszach, masz poczucie, jakbyś był w tej scenie. Że nagle wszystko się przycisza, nie? I gdyby obok mnie była osoba, ale też miała słuchawki i mówiła mi do tych słuchawek, jak... no nie, to w dialogu zupełnie się nie sprawdzi. Ale jakby samo poczucie przyciszenia wszystkich dźwięków otaczającego cię świata absolutnie jest bardzo podobne, więc... Wiem, że to bardzo długo mówię o jakiejś takiej pierdole totalnej, ale jeżeli naprawdę ktoś nie miał słuchawek typu ANC w uszach, to jak ogląda seriale i właśnie widzi taką scenę, gdzie są bohaterowie, którzy rozmawiają ze sobą w głośnym otoczeniu, to mniej więcej coś takiego właśnie zachodzi. I to są dobre słuchawki. Mam problem z tym, że iFixit powiedział, że jakby no, ich się nie da naprawić. Po prostu trzeba je oddać do Apple'a i dostaje się nowe.
Klasyka trochę w wypadku iPhone.
Zero. Mhm. Zero, w sensie 0 na 10, nie? Więc to jakby, no nie jest to nic jakby zaskakującego, bo zwykle tak jest w tak małych sprzętach szczególnie. I jest jeszcze jedna taka rzecz. Ktoś na Twitterze wrzucił, co mnie zainteresowało, wrzucił na Twittera, oznaczył tam Norberta Całe, że jest jakiś australijski youtuber.
To się dobrze
zaczyna. Nie ma zbyt wiele... Nie. Znaczy to akurat, wiesz, random facts, nie? Ale jest australijski youtuber, który wziął AirPodsy sobie te Pro właśnie, kupił je i przetestował miernikiem fal elektromagnetycznych, nie? I okazuje się, że one, zanim nawet w ogóle je sparujesz z telefonem, co jest oczywiste, no bo jakby one wtedy emitują trochę więcej tych fal, no bo szukają urządzenia, z którym mogą się sparować, nie? No bo one są cały czas włączone. Przetestował miernikiem i okazuje się, że one podczas połączenia, i zaraz wrócę do tego, że tam mam trochę wątpliwości w ogóle do tego jego materiału, ale podczas połączenia, czyli jeżeli ktoś do niego dzwoni na jego, uwaga, Androidzie, to może być ważny element, a AirPodsy Pro są z tym właśnie Androidem sparowane, to one emitują około 400 miliwatt na metr kwadratowy, co czterokrotnie przekracza standardy WHO. A jeżeli przyłożył ten miernik jakby prawie, że bezpośrednio do słuchawki, no to aż dziesięciokrotnie, bo wychodziło ponad 1000, znaczy właściwie jeden.
Ale Wojtek, jeden co to robi? Czy się opowiedz mi o tym, co to robi z moją głową? Znaczy ja ich nie będę miał, tak. Bo ja nie chcę, bo ja też boję
ja
się 5G.
Ja wiem, że ty nie chciałeś dousznych. No to już teraz, to już w ogóle ich nie kupisz.
Ja wyłączam wieś.
Chodzi o to, że...
Mów dalej.
Teraz jest tak. Mikrofalówki mają max 500 miliwatt na metr kwadratowy, nie? Mhm. I one jakby mieszczą się w tych standardach bez żadnego problemu. Prawdopodobnie trzeba by otworzyć drzwiczki i ją włączyć, co jest jakby, tam jest jakaś blokada na to, że nie da się włączyć mikrofalówki, jak są drzwiczki otwarte, ale gdyby je otworzyć, to prawdopodobnie może, wiesz, przeskoczyłyby te wartości, no bo tam się w środku dużo dzieje. Natomiast co się dzieje? No właśnie tutaj jest bardzo inconsistent data, bo samo WHO na tej stronie, gdzie podaje te standardy, mówi, że no wiecie, nie mamy na razie żadnych niezbitych dowodów na to, że jakby te fale mogą was usmażyć albo sprawić, że będziecie mieli raka mózgu. Nie wiemy tego. Ludzie się martwią o to, więc my to badamy. No i tak badają sobie od tych, właściwie od 96 roku bodajże. No i na razie z tych badań nic nie wynika. Więc no, nie ma bezpośredniego powiązania z tym, jak, wiesz, bo to są te same badania, które prowadzą na telefonach komórkowych, czyli to są karcerogenne, czy nie są w końcu. No na razie jesteśmy na takim etapie, że nie są albo nie wiadomo, bo może in the long run są, ale może jeżeli to jest tak długi czas badań, to może one nie są, bo może wcale nie są bardziej niż inne rzeczy, które nas otaczają i które jemy na przykład, wiesz. No jakby bardzo to jest inconsistent, więc to badanie, które też było przeprowadzone w takich mało laboratoryjnych warunkach, ja do tego naprawdę bardzo ostrożnie podchodzę, ale jest to, zaciekawiło mnie to w takim sensie, że mało kto to robi. W sensie, że jeżeli obejrzysz jakiekolwiek recenzje, no to wszyscy wyciągają te słuchawki, wtykają do uszu, no super, no działają dobrze, ekstra, ANC jest lepsze lub gorsze i tak dalej, ale jakby nikt nie sprawdza, ile to emituje tych wszystkich, wiesz, watów, nie? Więc uważam to za ciekawostkę. Myślę, że może... No, pytanie, czy to jest wartościowe w ogóle? Bo z drugiej strony, jeżeli nadal nie wiemy, co, jaki to ma wpływ na nas, to whatever, nie? Jakieś mam poczucie, że to jest takie, wiesz, trochę zaufanie, nie? Że no chyba my nie zrobili czegoś, co jest dla nas niezdrowe. Ale to już jest bardzo
A co jeśli oni chcą, Wojtek, zniszczyć nasze mózgi po to, żebyśmy kupowali kolejne urządzenia od firmy Apple Computers?
Dokładnie to pomyślałem. Dokładnie też o tym pomyślałem, że to może być tak, że oni AirPodsami nas tylko leciutko tam, wiesz, podsmażyli i było, że na naszych mózgach jest już wypalone Bach logo Apple.
I już zagłosował na lewicę.
Cyk. Lewak i kupuje AirPodsy Pro, bo mu tak dobrze masuje, że jeszcze mu bardziej wymasuje.
I co,
I jak teraz wyjdzie Mac Pro, to żegnajcie moje pieniążki.
Ja jutro dobrze nie mam tego, bo by było tak, że ty pewnie jutro pójdziesz po sojowe latte.
Może tak być. Boję się, co dalej.
Poproszę wegańskiego burgera bez dodatków. Czy da się coś taniej, kierowniku?
Czy musi być tak? A no, oczywiście, że musi być taki drogi. Więc nie wiem, czy zaspokoiłem chętnych recenzji AirPodsów Pro.
Tak, nie kupię.
Ja jestem zadowolony. Ja wiem, że ty nie kupisz, ale ja jestem naprawdę zadowolony.
Kupiłbym, ale wiem, że zrobienie słuchawek, które mają dobre wyciszenie tła i tak dalej, które nie są dwukanałowe, będzie się mijało z celem. Ja jestem tego 100% świadomy.
To prawda, oczywiście.
Bo on, żeby ANC działało, musi być... takie mocne odcięcie od świata zewnętrznego. No i albo słuchawki muszą być wtedy, powiedzmy, nauszne.
Tak. Albo dokonałowe.
No i niestety sytuacja...
W twoim przypadku masz jeden wybór, no, nie?
Tak. Bo ja nie kupię tych słuchawek. Nie dam się tego. Team Apple nie weźmie moich pieniędzy za ten produkt.
Nic nie szkodzi. Myślę, że Steam nie zbiednieje od tego.
I weźmie moje pieniądze z innym produktem. Ja to rozumiem.
No, dokładnie. Ale tak, jeżeli ktoś, nie wiem, zastanawia się... Właśnie to jest też problem. Nie da się przetestować tego. Znaczy, wydaje mi się, że chyba jeżeli pojedziesz do Apple Store'a gdzieś...
Da się.
I oni ci dadzą, chyba dają takie jednorazowe nakładki. Tak mi się wydaje. Bo widziałem... że jakby tak, pierwszego dnia, kiedy one się pojawiły w Apple Store, to ludzie testowali faktycznie. Ja, no bo...
nie wiem, czy tego nie zrobić, ale z drugiej strony, kurczę...
No wiesz, możesz dla jakby z ciekawości, nie? Żeby zobaczyć, jaki to jest efekt. Efekt jest naprawdę niezły i ja się cieszę, że je mam i po prostu na pewno będę z nich korzystał. I no i bardzo fajnie też to transparency działa, w sensie, że jeżeli przytrzymasz trochę dłużej, ściśniesz jedną ze słuchawek, to on się przełącza na ten tryb, gdzie faktycznie słyszysz to, co się dzieje na zewnątrz i to jest takie, o wow, to naprawdę jest głośno na zewnątrz, nie? Jakby to jest też zaskakujące. No i nie musisz ich wyjmować, nie? Więc jakby one cały czas tymi promieniami cię tam, wiesz, w mózgu
smażą.
Grubo, na grubo jadą, smażą cię po prostu.
Podoba mi się to, Wojtek. Jestem za.
To zdecydowanie. Dlatego ja już stwierdziłem, że na coś trzeba umrzeć. Jak to ma być rak mózgu, whatever.
Ja,
trudno.
Ja mam, Wojtek, temat, który bym ci ukradł. Bo
a kradnij.
Masz taki temat, taki most zrobimy a propos smażenia mózgów, że widzę, że masz teaser Diablo 4.
Tak.
Ja sobie go tutaj wrzucam jako link. I teraz ja chciałbym o tym przez chwilę porozmawiać, bo mam wrażenie, jestem ciekawy, czy zgodzisz się z tym, co powiem. Mhm. Bo ja widziałem i ten teaser, i gameplay.
No.
I obie rzeczy zachwycają.
No, ten taki teaser, który jest cinematic,
tak,
nie?
Tak.
Animacja w ogóle, no jest zrobiona naprawdę mega i ja to oglądałem niby na telefonie, a aż żałowałem trochę, że oglądałem na telefonie, bo to pod względem wizualnym i w ogóle, wiesz, sound design i tego, jak to jest zrobione, to jest naprawdę niesamowite. Znaczy, Blizzard nigdy nie był słaby w to.
Ale
wow.
I teraz ja chciałbym powiedzieć, że ja to rozumiem oczywiście, natomiast jakby dochodzę do tego momentu, że ja dalej czuję niechęć do Blizzarda z powodu tego, co się wydarzyło i tego, co jakby jaka jest ich polityka względem wolności słowa i sytuacji w Hongkongu.
No oni tam niby przeprosili, nie?
No ale to takie przeproszenie.
Mówię niby, bo to takie
ja,
było...
Ja widziałem bardzo ładnego tweeta, który bardzo ładnie to podsumował i nie znajdę tego tweeta, ale tweet brzmiał w taki sposób, że Blizzard kradnie kanapkę i mówi, no przepraszamy za to, że ukraliśmy kanapkę. Czyli co, oddacie teraz kanapkę? Nie, ale przepraszamy i cieszymy się, że mieliśmy tą rozmowę. I nie uważam, że Blizzard przeprosił i jakby to w ogóle to nie jest, jakby oni nie powinni przepraszać, tylko oni powinni jakby zmienić swoją politykę i podejście. To nie jest miejsce na przeprosiny, nie? Więc teraz przy okazji premiery Diablo 4, czy przy okazji w ogóle prezentacji Diablo 4, ja pragnę powiedzieć, żebyśmy pamiętali o tym, co się tam dzieje. I co Blizzard zrobił, i jak Blizzard traktuje właśnie temat Hongkongu. I może nie warto go powiedzieć Diablo 4 na premierę, jak już wyjdzie, jeśli Blizzard będzie dalej tak w taki sposób traktował jakby właściwie wolność słowa i ludzi w Hongkongu poniekąd. Może nie warto kupować na premierę, może nie warto w ogóle kupować.
No właśnie, to jest pytanie, nie? Jakby ja powiem ci, że... Mam, tak, po pierwsze oczywiście cinematic zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale jak obejrzałem to drugi trailer, gdzie pojawiają się fragmenty gameplayu, które oczywiście tam to graficznie jeszcze nie jest ukończone, wiesz, to jest jakieś na jakiejś tam wersji pewnie beta, coś tam, albo nawet alfa, ale jakoś tak ma być niby, wiesz, mroczniejsze niż Diablo 3, bo trójka była dość kolorowa, już tak ludzie mówili, że o, tam co to za Diablo, jak tu wiesz, no to jakby głównie chodzi o to, żeby robić speedrun, nie? Że jakby nie wkręcasz się w klimat, tylko raczej po prostu biegniesz i rozwalasz wszystko, co jest na twojej drodze, co też miało jakby swój urok. I ja pamiętam, że
ja
razem
dalej gram w Diablo
grałem
w Diablo na Switchu bardzo długi czas w dalszym ciągu.
No dokładnie, na Switchu zresztą świetnie zrobiony port. Mam nadzieję, że czwórka będzie też na Switchu. Natomiast rzeczywiście jakoś, nie wiem, czy to jest akurat kwestia akcji z Hongkongiem w moim przypadku, ale jakoś tak poczułem, kurde, że to nie jest trochę tak jak że oni nam sprzedają kolejną FIFA? Trochę, wiesz, jakby, bo oczywiście dłużej czekamy na ten, na Diablo 4. Po trójce przecież minęło kilka lat. Wiadomo, no FIFA wychodzi co roku, więc tutaj wiesz, trudno, fajne, żeby rzeczywiście zmiany jakieś nie wiadomo jakie, nie?
Ja mam takie wrażenie, że to trochę jest tak jak że oni wypuścili, w sensie pokazali ten cinematic. Ja nie wątpię, że to było w tym momencie, że to było po prostu wypuszczane w momencie, w którym było gotowe, no nie? Mhm. Ale jest trochę tak, jakby na zasadzie, słuchajcie, no nastaraliśmy do tego basenu, ale patrzcie, jakie ładne Diablo zrobiliśmy. Mhm. I ja się czuję, czuję się tak, jakby ktoś mi na zasadzie, wiesz, no wiecie, no nie patrz tutaj na tą kupę po prostu, popatrz to, jakie Diablo ładne. I to jest, i to jest rzecz, która mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno denerwuje. Ja kiedyś wrócę do tego tematu za jakiś czas, na temat Cortlandu, o którym kiedyś coś, właściwie nic nie powiedziałem o nazwie i tak dalej, ale akcja, która tam się wydarzyła, była bardzo podobna i bardzo mnie denerwowało i cały czas są to zapisane w listach tematów. Bo ja w ogóle uważam, że to nie jest spoko, kiedy się robi właśnie takie akcje, no nie? W sensie to widać i to jest mega fałszywe i mega słabe. I Blizzard właśnie dokładnie w taki sposób, ja to czuję, że w taki dokładnie sposób zadziałał, no nie? Że wiesz, na zasadzie właśnie popełniliśmy błędy, ale słuchajcie, patrzcie, jakie fajne gry zrobiliśmy, dajcie pieniądze, nie? Nie, to nie jest spoko. Natomiast do tego Cortlandu to jeszcze wrócimy, ja sobie muszę to ładnie przygotować wszystko i do tego jeszcze wrócimy. Ale po prostu...
Jeszcze jest jeden aspekt tego, który będzie w kontrze troszkę tylko, że decyzja jednego człowieka, znaczy może to przepłynęło przez jakiś tam kilka, wiesz, tych, no ale oni poszli w złą stronę, w sensie, że jedna decyzja jednego człowieka spowodowała, wiesz, jakąś tam lawinę rzeczy, które się wydarzyły i jakby oni nie wyszli z tego kryzysu tak, jak mogli wyjść, a mieli kilka jakby okien, nie? Jakby naprawdę mogli zareagować wcześniej, zdecydowali tak, a nie inaczej, poszli w tą stronę, trudno. Jakby, no niestety nic nie mogą, znaczy nic nie mogą, no, mogli dużo zrobić, ale zdecydowali zrobić w ten sposób. Dzisiaj za to przepraszają, ale ludzie, którzy decydowali o sprawie właśnie tego streamera, który krzyknął wolność dla Hongkongu, no oni pewnie są na górze gdzieś, podejmują różne decyzje, ale zobacz, ile osób pracowało przy tym Diablo 4. I to Diablo 4 miało być pokazane teraz. To są... Jak dużo smrodu i gówna im narobiła akcja, którą nakręciło kilka osób gdzieś na górze. Nie? To jest też przykre. Szkoda tych ludzi, ich ciężkiej pracy. Ale z drugiej strony, no jednak... No ja
chciałem tylko powiedzieć, że
wszyscy pracują pod jedną nazwą, no i to jest z plusami i minusami.
Wiesz co,
tego,
ja też rozumiem argumenty drugiej strony, na zasadzie, no nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wybór miejsca pracy, w sensie nie każdy może odrzucić dobrze płatną ofertę pracy w Blizzardzie po to, żeby, wiesz, no pracować w innym miejscu, bo nie zgadza się z etyką pracy, no nie? W sensie ja rozumiem, że jeśli ktoś może, to powinien w ogóle jakby to rozważyć, natomiast rozumiem, że nie każdy może, natomiast no myślę, że warto byłoby mimo wszystko w jakiś sposób zaznaczać, że są rzeczy, z których nie jesteście zadowoleni jako pracownicy i tak dalej. Nie? Więc to jest...
Ale prawda jest taka, że to my jako
do tego
odbiorcy...
Ja nie kupię.
No właśnie, więc to jest twoja decyzja, ty możesz powiedzieć i swoim portfelem zdecydować.
Ja nie dam im...
Nie podoba mi się to...
Nie dam ich moich pieniędzy po prostu i uważam, że to jest jakby jedna z niewielu rzeczy, które mogę zrobić. Jest dużo dobrych gier, niekoniecznie muszę spędzić czas kupując nowego Diablo. Uważam też, w sensie nie chcę mi się grać w Diablo trójkę w tym momencie, ale uważam, że nie byłoby nic złego w graniu w trójkę, szczególnie, że kiedy jakby to już jest po fakcie, no nie? Tak na zasadzie, gdyby ktoś się zastanawiał etycznie czy moralnie byłoby grać w Diablo 3, no nie? Nie wiem, mam wrażenie, że jak już zapłaciłeś, to już jest
sam.
Tak jakby trochę po tym...
W sumie. A nawet lepiej, bo wykorzystujesz ich serwery.
Grajcie jak najwięcej w Diablo 3, niech zapłacą za serwery i nie dawajcie pieniędzy im.
A, dokładnie, ale jeszcze zrobię akurat, bo dobrze, że wywołałeś ten temat, bo z Diablo 4 ja też mam tak, że nie wiem, czy kupię, szczerze mówiąc, na razie przynajmniej jakoś tak mam, a w sumie nie wiem, nie czuję, że chcę. I bardzo podobna sytuacja wydarzyła się, tutaj co prawda nie podyktowana żadnymi jakby kwestiami, wiesz, światopoglądowymi czy czymkolwiek, ale zwykłymi recenzjami, które się pojawiły w internecie, z Death Stranding, którego trailery, jakby ten cały hype przed w ogóle premierą, w ogóle stream na żywo, gdzie pojawiały się jakieś obrazki, coś tam się, wiesz, odkrywało. Ja nawet oglądałem to przez jakiś czas. Naprawdę się jarałem. Miałem takie poczucie, kurde, to może być naprawdę fajna gra w takim sensie, że coś innego, nie? Coś, czego no nie było. I to się akurat zgadza, w sensie, że to jest coś innego. Tylko, że większość recenzji, które wychodzą, oczywiście doceniają jakby grafikę, że to jest naprawdę niesamowicie zrobiona gra, że gra się spoko, ale jest nudna. I tak zupełnie szczerze, jeżeli coś jest nudne, to ja nie wiem, czy ja mam czas na to, żeby spędzić przy tym x godzin. Przynajmniej teraz. Mam takie poczucie, że...
Jest w tym coś.
I wiesz, jakby tak jak się jarałem na maksa, naprawdę byłem gotowy kupić ją prawie, że w przedpremierze, no przedpremierze nie, ale zaraz po premierze, tak teraz tak mam, na pewno, to też może nie jest najlepszy czas na gry w moim przypadku akurat, bo jakby no, dużo się dzieje w moim życiu, też w pracy dużo się dzieje, więc jakby nie mam za bardzo czasu na to, żeby grać wiele godzin w jakieś tam, wiesz, większe produkcje, więc mam tego Apexa i on mi w zupełności wystarcza, jeżeli chodzi o takie, wiesz, potrzeby wyrzucenia z siebie nadmiaru ciśnienia, bo trochę tak traktuję gierki cały czas. No to no nie potrzebuję nowej. No ja kiedyś może The Stranding jakoś, nie wiem, będzie na jakiejś super promocji, to może się przełamie, może się okaże, że będzie w PS Plusie za, wiesz, za pół roku i to wtedy z przyjemnością dodam do biblioteki i może kiedyś zagram, nie? Ale naprawdę jakoś ten balonik mi opadł. Cieszę się jednak, że moje postanowienie nie kupowania gier w przedpremierze tutaj bardzo dobrze zadziałał, nie? Bo naprawdę byłem bliski, ale stwierdziłem, raczej nie kupuje się gier w przedpremierze, więc wstrzymaj się, jak będziesz chciał, to sobie kupisz na premierę, weźmiesz, kurde, pudełko z grą w sklepie albo zamówisz przez internet, chill. No i się opłacało. Na razie parę groszy w kieszeni.
A propos gierek, to ja dzisiaj kupiłem jedną, na Switchu była za 4 zeta jakaś.
No,
jeszcze okay. Nie pamiętam, ale Pokémony nie mam na preorderze. A Toby the Secret Mind to w ogóle jest jakaś taka kopia trochę Limbo. Ale promocja jest 40 zł na 4, więc mówię, okej, wezmę. Mm-hmm. Natomiast ja nie mam wykupionego Pokémonów na premierę ostatecznie.
Wow, a zrezygnowałeś, bo ty tam miałeś je zamówione,
tak,
czy coś?
Tak, zrezygnowałem z prawdera. Rozważam natomiast zakupienie Luigi Mansion 3.
Też słyszałem dobre
podobno
głosy,
właśnie,
że...
bardzo dobre. A te Pokémony jakoś, nie wiem, w sensie zrezygnowałem z tego preordera, bo kurczę, znaczy właśnie sprawdzę, czy zrezygnowałem, ale tak, zrezygnowałem, bo jakoś kurczę... Nie czuję tego, Wojtek, i mam takie wrażenie, że to też nie będzie aż tak doskonała czy dobra gra. Mhm. A nie chciałbym kupić, wiesz, jakiegoś takiego sobie gierki pokemonowe, nie? Mimo no, tego, że Pokémony, to już w ogóle premiera jest za ponad tydzień, więc właściwie, kurczę. Czy ja na pewno zrezygnowałem? Muszę sprawdzić, bo ja tam podałem numer karty. Będzie inaczej takie ups.
Upsi, a jednak kupiłem.
W zasadzie, pamiętacie to, jak mówiłem, że nie kupię?
No bywa różnie. To w międzyczasie, jak sprawdzasz, to ja jeszcze tylko powiem, bo mam tu jakieś dwa krótkie tematy. Jeden jest troszeczkę tętno pulsu, więc pozwolę sobie o tym powiedzieć. To jest naprawdę nieduża rzecz. W tej chwili właśnie trwa Adobe Max. To jest taka konferencja Adobe, chyba oni raz do roku ją robią, gdzie opowiadają o tych nowych rzeczach, co tam w tym pakiecie się dzieje. Ja korzystam z pakietu Adobe, korzystam z premierki, korzystam z Audition, korzystam z Photoshopa, więc rzeczywiście jakby jestem takim raczej userem częstym. I jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła i myślę, że to może być fajna odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. To się akurat w przypadku premierki rzadko zdarza, bo najważniejsze zmiany, jakie tam się pojawiają, to zwykle łatanie dziur. Nie? Mm-hmm. O, jednak działa. Tym razem, a ten update to już się sypie, a ten nowy update to jednak trochę bardziej działa. Nie? Natomiast faktycznie wprowadzili, no oni cały czas pracują nad jakimiś nowymi funkcjami, niektóre są lepsze, inne gorsze. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym usuwaniu z jakby wideo określonych poruszających się elementów, i to naprawdę było niesamowite. Tam były takie wideo, że samochód ktoś usunął z ulicy i w ogóle wow, nie? Sama premierka, czy akurat wtedy to był After Effect, on usuwał w ogóle i zastępował, wiesz, ten samochód ulicą faktycznie, jakby na wszystkich ruchomych klatkach. To było wow. No i kolejnym wow, które myślę, że się przyda ludziom, którzy są aktywni w internecie lub tworzą dużo kontentu wideo, jest to, że pojawiła się taka funkcja w premierce i ona już dostępna dzisiaj, bo update'y właśnie się pojawiły. Auto reframe. I ta funkcja jest o tyle fajna. I tutaj jest fun fact taki, że ja to wymyśliłem 3 lata temu? Naprawdę. Prawdopodobnie już teraz nie znajdę, ale ja miałem na pulpicie przez 2 chyba lata obrazki, gdzie ja miałem taką zrobiłem mikroprezentację w Onecie jeszcze, jak pracowałem, bo jak pracowaliśmy przy Onetrano, a nie, no to ja to wymyśliłem przy Onetrano, więc to musiało tak, 2 i 3 lata minęły teraz dopiero. Więc to by były jakieś 2 lata. No to 2 lata. Wymyśliłem, bo jakby z Onetrano mieliśmy taki czasem problem, że chcieliśmy treść, która jest jednak nagrywana w poziomie, no bo wiesz, wszystkie live'y były w poziomie w samochodzie, żeby przerabiać na przykład story na Instagrama, więc wtedy musielibyśmy to robić w pionie. I jakby to przez jakiś czas działało, w sensie trzeba było to zlecać, to niestety to trwało bardzo długo, bo tam edytorzy na górze, wiesz, montażyści musieli to po prostu ręcznie przeformatować, że dobra, brali jedno ujęcie, drugie ujęcie, trzecie ujęcie, sprawdzali, czy na pewno jest w odpowiednim miejscu. No trudno było nałożyć jakieś tam...
No szczególnie jak masz jakieś takie trochę bardziej żywsze, powiedzmy, te kadry, to jest...
No jak jest żywsze, to jest w ogóle masakra. No oczywiście w samochodzie, no to powiedzmy, tych kadrów nie ma aż tak bardzo dużo. Tam było kilka kamer, bo nie zawsze jest widok jakby z tej przedniej, gdzie widać po prostu, wiesz... i kierowcę, i gościa. Czasem jest zmiana kamery na samego gościa, czasem jest kamera w ogóle z tyłu, więc tam tych ujęć było trochę. No i oni musieli każde z tych ujęć odpowiednio ustawić ręcznie, no i później renderować ten plik. Masakra. Znaczy naprawdę to jest bardzo czasochłonne. No i pojawiło się w premierce Auto Reframe i to ma działać automatycznie. I ten ich sensei, bo oni nazwali tak swoje tam jakiś artificial intelligence system, coś tam. Sensei zajmuje się analizą jakby tego, co jest na obrazie i jeżeli znajdzie tam elementy, które będzie uważał za ważne, czyli na przykład twarz, wiesz, czy jeżeli, nie wiem, robimy zbliżenie na coś i to coś jest ostre, no to jeżeli to coś jest ostre, to powinno być w kadrze. No tam dużo się dzieje w tle, natomiast faktycznie efekt jest naprawdę, naprawdę niezły. Oczywiście trzeba to przepuścić teraz przez prawdziwe wideo, no bo to, że oni to zrobili na iluś tam materiałach swoich własnych, to jest jedno. Może były bardzo specyficzne, ale idziemy w dobrą stronę. Rzeczywiście przerobienie na format pionowy z poziomego wreszcie jest dużo łatwiejsze i nawet jeżeli musisz wprowadzić jakieś drobne zmiany ręcznie, a można to zrobić, to jeżeli automat zrobi większość roboty za ciebie, to dużo lepiej. Więc to jest taka ciekawostka bardziej dla osób, które robią wideo. Myślę, że to się na pewno przyda. No i jest jedna rzecz, którą chciałem ciebie zapytać, co o tym myślisz.
Mi się to w ogóle bardzo podobało, w sensie ja jakby, jeśli chodzi o robienie wideo, to wiesz, że jestem słaby w to i ja w ogóle tak średnio to robię, ale uważam, że to jest super opcja i widzę, w sensie widzę zastosowanie dla osób, które jakby zajmują się tworzeniem tego kontentu trochę bardziej. Bo faktycznie wykorzystanie kontentu, który zrobiłeś na przykład na YouTube'a, żeby wrzucić to potem na Instagram Stories, to jest spoko opcja, w sensie nawet tylko zajawkę. Bo ja nie wyobrażam sobie z jednej strony, żeby wrzucać cały materiał jako Instagram Story na przykład, bo jakby to jest...
Nie.
Ale żeby zrobić zajawkę.
Mhm.
To jest bardzo fajna opcja. I to jakby,
albo jak po prostu wykorzystać, wiesz, w story treści przygotowane na inne ten, i nawet, to i nawet, nie musi być zajawka, ale
i nawet no, dużo rzeczy. Fajne jest nawet to, że jak możesz, że fajne jest to, że on jak robi to wideo, no nie, to on sam jakby na przykład tam był taki przykład na tym wideo pokazowym, wczoraj znajdę sobie, czy ty o nim, czy je podlinkowałeś.
Tak.
Tak, oni zrobili tam taki fajny przykład, jak ktoś siedzi na snowboardzie i wiesz, kamera od razu tam jakby porusza się za nim odpowiednio i tak dalej. Uważam, że to jest naprawdę fajnie wymyślone i naprawdę fajnie zrobione. Więc
tak, a to jest wszystko z jednej klatki, nie? Znaczy tak. Z jednego obrazka. No naprawdę, no robi to wrażenie i naprawdę fajnie, że w ogóle idą w tą stronę, bo to... To jest taka rzecz, która naprawdę pomaga ci w codziennej pracy. No.
Ja uważam, że to są czary. Dochodzimy do takiego momentu, że trochę to są czary. No, nie?
No tak, ale wiesz, no Premierka jednak jest tym programem, który jest uznawany za profesjonalny. Śmieję się, bo po prostu to, każdy program do montażu to jest po prostu... zawsze dużo problemów. Są świetne, robią niesamowite rzeczy, ale też wiążą się z tym, że to naprawdę będzie dużo problemów przed tobą. I tu się coś wywali, tam się coś wywali. Ale jest to profesjonalne narzędzie i szacun, że potrafi takie rzeczy robić. Także bardzo, bardzo fajnie. A co ty powiesz o tym, że Twitter zdecydował,
że to mi się podoba.
Zablokuje wszystkie reklamy polityczne?
To uważam, że to jest super akcja. W sensie trochę ładnie takie in your face Facebook, ale bardzo ładna akcja. Bardzo mi się to było.
Ja byłem zaskoczony w ogóle, bo znaczy w sumie to było tak, że oczywiście no, w ostatnim czasie Facebook jest cały czas pod ostrzałem z różnych stron.
Poprawnie. Bardzo dobrze.
I bardzo dobrze, oczywiście, że tak. I Mark Zuckerberg tam się zaczyna wić. Miał kolejne przesłuchanie przed kongresem, gdzie tam go pani Ortiz, pani młoda senator, troszeczkę zgrillowała.
Ale grillowała już lepiej, ale to mimo wszystko było całkiem przyjemne patrzeć, jak jakby znowu jaszczuroludź Zuckerberg musiał się znowu zastanawiać, co i jak.
Znowu musiał dużo pić wody.
Natomiast ja w ogóle już, to jest taka, ta dyskusja, ona, to jest zabawne, że rozmawiamy na temat tego, że Twitter tak naprawdę zablokował reklamy polityczne, ale dyskusja w 3 sekundy schodzi na Facebooka jako jakby, a tam jak to wygląda, nie? I to jest z jednej strony ciekawe, że właściwie rozmawiamy na temat tego, że no Twitter zrobił fajną, właściwie powiedziałbym ciekawą rzecz w stosunku do właściwie wszystkich, natomiast Facebook jest nadal takim jakby najgorszym miejscem, w którym teraz okazało się, że jakby politycy mogą ostatecznie kłamać na reklamach i nie będzie to weryfikowane, ponieważ Zuckerberg uważa, że jeśli ktoś kłamie, to powinien dać mu szansę, żeby kłamał, żeby ludzie widzieli, że on kłamie. I jeśli ktoś jest na Facebooku jeszcze, to może już tam niech nie będzie.
No,
that's my...
No oczywiście, to jest taki outtake, ale... Wracając do Twittera, to ja przeczytając cały ten wątek, uważam, że Jack naprawdę sensownie też wytłumaczył, dlaczego tak robią. Natomiast jest troszeczkę druga strona medalu, bo oczywiście w Polsce tak naprawdę kwestie jakby politycznych reklam na Twitterze raczej to jest rzadkość. Głównie ze względu na to, że w Polsce po prostu Twitter nie jest jakimś turbo popularnym narzędziem, więc wiadomo, że też partie polityczne raczej go omijają, jeżeli chodzi o oficjalne komunikaty. Znaczy mówię o takich komunikatach, które wiesz, partia POKO pisze tweeta i promuje go, że hej, my jesteśmy tacy super. Nie? W tym sensie. Bo oczywiście pojedynczy tam działacze są na Twitterze, piszą swoje rzeczy i tak dalej. I teraz Jack w swoim ciągu tweetów pisze, że polityka powinna nabierać jakby zasięgu samą treścią, tak? Czyli jeżeli ludzie rezonują i dla nich rzeczy, które polityk jakiś tam pisze, są ważne, no to naturalne będzie, że oni będą je retweetować, podawać dalej i zasięg tych tweetów politycznych będzie rósł, bo ich treść jest ważna dla innych użytkowników Twittera. No, troszeczkę utopijne, ale powiedzmy, że tak jest. No, a jakby chodzi mu o to, że nie powinno się za ten zasięg móc płacić. Nie? Jakby ten element oczywiście jest zrozumiały, to jest w kontrze do Facebooka, bo dokładnie o to jakby trwają teraz wszystkie dyskusje dotyczące właśnie Face'a, ale to nie rozwiązuje problemu takiego, jakim w Stanach i w Polsce też jest tworzenie na przykład farm troli, którzy na tym
Twitterze... Nie, to nie jest rozwiązanie problemu, tylko boczkiem, to jest mimo wszystko bardzo dobra akcja i bardzo dobry początek, no nie?
Jest, oczywiście, że to jest początek. No, pytanie jakby, czy możemy się, wiesz, spodziewać kolejnych kroków. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch jako platformy. Oni w ogóle ostatnio też ogłosili, że usuwają ileś tam milionów tweetów, zanim jako albo nieprawdziwe, ale też takie, które prawdopodobnie zostałyby oflagowane przez innych użytkowników, że są szkodliwe, obraźliwe, whatever, ale zanim one zostaną właśnie oflagowane. Czyli systemy już mają tak zaawansowane, że faktycznie wykrywają rzeczy, które są, wiesz, niefajne. Prawdopodobnie, wiesz, no, patrzą, co to jest za konto, ile razy tweetuje, więc to gdzieś tam może jakieś automatyczne, wiesz, boty zaczynają usuwać. Boty czy treści produkowane przez boty, więc to jest akurat spoko. No, wiadomo, że dużo jest jeszcze przed nami i nie wszystko da się zrobić, ale to jest krok w dobrą stronę, więc jakby no, cieszę się, że mogę być częścią akurat, wiesz, społeczności, w której, nie wiem, no Jack trochę dba o to swoje podwórko bardziej niż...
No i nie jestem jakoś bardzo przekonany, że Jack dba o to swoje bardziej podwórko, bo on jakby jest mimo wszystko... mają długą, powiedzmy, historię mówienia, no wiem, że coś zrobią i czemuś się przyjrzą i nic się nie wydarza. Natomiast no, w końcu jakiś ruch, już nie powiem, już nawet nie rozumiem na temat tego, czy w dobrą stronę. W końcu jakiś.
No w końcu jakiś. Więc dobrze, że się coś zadziało i czekamy na kolejne ruchy. Może na przykład zaczną wreszcie banować nazistów, nie? Jakby
to o, no spoko. To było ciekawe, to było spoko. No bardzo fajne, to był bardzo ładna akcja.
No właśnie, no ale to jakby może jeszcze musimy poczekać, nie? W każdym razie spoko. Dobrze, że to się wydarzyło. Czekamy na ruch tak naprawdę Facebooka, ale nie sądzę, żeby coś tutaj się wydarzyło, bo tam jest bardzo dużo pieniążków.
No, zdecydowanie.
Bardzo dużo. A teraz się zrobiło jeszcze więcej, bo gdzieś te budżety z Twittera trzeba będzie przerzucić, nie?
Mhm.
No. Także no, obawiam się, że jakby w tym względzie to się akurat nic nie zmieni.
Ale jakby nie można było w ogóle reklamować polityki w internecie, tak samo jak na przykład nie można reklamować w internecie nie wiem czego.
Papierosy?
Papierosów? No to by było...
W telewizji, nie?
Tak, no to by było ciekawie, myślę.
O narkotyki, o na przykład. Że to tak, wziąć się w politykę w tą samą kategorię, co narkotyki.
Myślę, że jest tak samo szkodliwe.
Uważam, że wcale, że jest tak samo uzależniające.
Dużo się nie różni.
Dużo się nie różni, absolutnie. I jest tak samo też szkodliwe pewnie, nie? Mówię o twardych narkotykach oczywiście, nie miękkich, ponieważ miękkie nie są.
Ja wolę narkotyki al dente i tym możemy, myślę, że zakończyć ten odcinek. Dziękuję ci bardzo i słyszymy się już za tydzień i zapraszam wszystkich serdecznie do After Darka, gdzie będziemy rozmawiać na temat wideo, robienia wideo, a przynajmniej taką mam nadzieję. Także pozdrawiam was wszystkich, dziękuję bardzo, słyszymy się już za tydzień albo za sekundkę w After Darku, także dziękuję bardzo. Ja idę. No, tak naprawdę to jeszcze nie idę, ale zaraz
nie spać. Nigdzie nie idziesz, byś na dupie siedział, bo mamy do nagrania jeszcze coś.
Dobra.
Pa!
Elo!
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.